W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz, a dzisiaj nowość, być może hit i to w dodatku polski serial. To nie są określenia, które często lądują w pierwszym zdaniu, w jednym zdaniu w naszym podcaście.
Długo oczekiwany król wreszcie na Kanal Plusie. To jest serial, który powstał na 25-lecie stacji i miał być z przytupem, z fajerwerkami. No i mamy początek, widziałyśmy pierwsze dwa odcinki i będziemy oceniać, czy rzeczywiście nasze oczekiwania zostały spełnione, czy nie.
No to na początek jeszcze kilka faktów. Oczywiście jest to ekranizacja książki Szczepana Twardocha pod tym samym tytułem. Reżyserem jest Jan P. Matuszyński, więc to już są dwa nazwiska, które mówią, że warto na ten serial zwrócić uwagę. No cóż, plejada polskich aktorów, właściwie tych samych aktorów, których spotykamy często w serialach, prawda? Bo mamy Borysa Szyca, Arkadiusza Jakubika, Magdalenę Boczarską, Adama Ferency. Kogo jeszcze powinnam tu wymienić?
No ja bym wspomniała o tym, że Michał Żurawski miał już swój własny serial. To był serial Kruk, który był bardzo, też mi się bardzo spodobał, chyba nigdy o nim nie rozmawiałyśmy w ogóle. A będzie drugi sezon, więc będzie okazja. A tutaj w zupełnie innej roli, roli historycznej, też gra jego brata głównego bohatera, czyli Michał Żurawski. Ale ja bym nie powiedziała, że to są tylko tacy aktorzy, których znamy z pierwszoplanowych wielu ról, dlatego że ja mam co najmniej dwa swoje zaskoczenia, zachwyty i odkrycia w tym serialu.
To za chwilę, bo jeszcze dorzucę, że Bartłomiej Topa to jest też jeden z aktorów, który się pojawia i ma świetną rolę, a też z innego serialu, ja go pamiętam jako po prostu niesamowicie zdolnego aktora, mówię tu o serialu Watacha, bo tam dał niezwykły popis aktorski. No dobrze, no. A teraz te twoje zaskoczenia, te twoje zadziwienia, te twoje zachwyty. Już nie pamiętam, jakiego określenia użyłaś, ale było pozytywne.
Tak, i wszystko to, co się zgadza, co ty powiedziałaś, Zuza, bo to były i zaskoczenia, i zachwyty, ale w rodzaju żeńskim, bo uważam, że tak dziwnie zaczęłyśmy od aktorów, no ale dobra, no będziemy najpierw mówić od obsady. Uważam, że Król jest kopalnią fantastycznych aktorek. Magdalena Boczarska, ale to tę aktorkę wszyscy znamy i ona gra Rywkę Kij, jedną z właśnie głównych żeńskich postaci Burdel Mamę, członkinie właściwie gangu Kuma Kaplicy i osoby, która jest też przeorana przez życie i też w jakiś sposób nieszczęśliwa w sytuacji, w której się znajduje. Natomiast Anna Ziembińska i Stanisława Tabaczyńska i Emilia to są te postaci, które dla mnie są absolutnie fantastyczne w Królu i te trzy aktorki, które je grają, czyli Aleksandra Pisula, Lena Góra i Barbara Jonak, to jest po prostu trójca, dla której warto Króla oglądać, nieważne, pomimo wszystko.
Rzeczywiście zaczęłyśmy od dziwnej strony, bo zaczęłyśmy od obsady, ale wydaje mi się, że ta obsada jest bardzo ważna, dlatego tak od razu zahaczyłam od aktorów w ten sposób, ale też no, chwila o narracji, tak? Mamy Warszawę, drugą połowę lat 30. Nad Europą wisi widmo faszyzmu. Mamy gang żydowski, którego wodzem jest Jan Kuma Kaplica, polski socjalista, w tej roli Arkadiusz Jakubik. Jest też taki nasz główny bohater, czyli taka postać, która wiedzie prym w tym gangu.
Jest uzbrojoną pięścią gangu.
O właśnie, piękne określenie, rzeczywiście.
Tak. I to taki gang żydowski, ja bym powiedziała, że też mieszany, od razu się będę ci wcinała, że jednak gang jest Kuma Kaplicy, ale nie powiedziałabym, że jest żydowski. Na pewno Szapiro jest Żydem.
No tak, ale no, w jakimś sensie to przeciwstawienie się Żydów przeciwko falandze i faszystom jest wyraźne. Już w pierwszym odcinku mamy scenę takiej bitwy, ustawki, powiedzielibyśmy teraz, między tymi dwoma grupami. No i jeszcze ważną postacią jest Moshe Bernstein, który pewnego dnia trafia pod opiekę Jakuba Shapiro i Shapiro widzi w nim swojego zastępcę.
No i dobra, narysowałaś narrację, jakieś są kontury dla tych, którzy może nie czytali książki Szczepana Twartocha, to ja cię teraz chciałam zapytać o to, jakie było twoje pierwsze wrażenie po obejrzeniu tych dwóch odcinków serialu.
Ja nie wiem, czy jestem w stanie ci powiedzieć, jakie moje pierwsze wrażenie po dwóch odcinkach, bo ja mam wrażenie, że to są cykl wrażeń po wrażeniu. Miałam takie poczucie, że oni są, na początku jak zobaczyłam scenografię, stroje, to miałam poczucie, że oni są niezwykle czyści jak na tamte lata i na to, jak wygląda rzeczywistość, że oni są tacy wymuskani. To był ten zarzut, który ty miałaś do genialnej przyjaciółki zawsze, że ten Neapol tam jest taki teatralnie czysty. To ja miałam wrażenie, że właśnie w Królu jest dokładnie to samo.
Zgadzam się z tobą. Trochę jest teatr telewizji, a w szczególności w tych scenach, które dzieją się na zewnątrz, mam wrażenie, bo te, które się dzieją wewnątrz, już są chyba trochę lepsze, nie?
To jest mniej rażące, bo wewnątrz może być trochę czyściej, ale oni są bardzo wyprasowani, są niezwykle tacy schludni. To było moje pierwsze wrażenie. Drugie wrażenie to miałam poczucie, że oglądam polską wersję Peaky Blinders. Trochę gorszą, ale jednak w jakimś klimacie tego typu i to jest moim zdaniem duży komplement dla tego serialu.
Ja myślę, że nie wiem, czy to jest komplement, Zuza. Mimo tego, że lubię bardzo Peaky Blinders, to nie wiem, czy właśnie twórcy Króla chcieliby być z tym utożsamiani, albo że to jest dobrze, żeby polecać Króla fanom Peaky Blinders. Ja mam więcej chyba jednak skojarzeń z Babylon Berlin. Jednak ten nadchodzący faszyzm, to
może
miasto jest pokazane. Tak jakoś, wiesz...
Ale ja wiesz, mam... Peaky Blinders też jest ten faszyzm. Pamiętaj, że chyba w ostatnim sezonie mamy przecież bardzo słynnego faszystę, który się w Peaky Blinders pojawia.
Zgadza się, ale raczej mówię o takim nastroju politycznym, już nie o samych dosłownych faszystach, czy Żydach, czy cokolwiek, bo tutaj też jest taka analogia, bo Peaky Blinders to też jest gang, który się wywodzi z mniejszości etnicznych i też jest tam dosyć...
To są Romowie, którzy sami na siebie mówią Cyganie.
Ale jednak to, co moim zdaniem różni Peaky Blinders od Króla, jest to, że w Peaky Blinders to jest serial stricte gangsterski. Tam jest estetyzacja przemocy, ta przemoc jest taka piękna, jest wybita na pierwszy plan, te walki są dużo fajniejsze i ciekawsze i bardziej takie intrygujące na ekranie niż te w Królu. Ale jednak wydaje mi się, że w Królu jest dużo więcej polityki i ja cały czas czekam i mam nadzieję, że się też więcej pojawi tej takiej sfery trochę onirycznej, trochę fantazyjnej, która jest podstawą w książce i która tutaj ginie, ale jednak tam jakoś funkcjonuje. Tam jednak ci twórcy serialu trochę się zastanawiają nad istotą zła na przykład. A w Peaky Blinders to po prostu się tłuką najczęściej.
To prawda, chociaż też jest tak, że w Peaky Blinders trochę jest tam takiego zastanowienia się na temat tego, skąd się bierze przemoc i że ofiary przemocy później są sprawcami z przemocy, to tam gdzieś jest, ale rzeczywiście Król pod tym względem jest ciekawszy niż Peaky Blinders, ale też wydaje mi się interesujący sposób narracji Króla, to znaczy on jest dosłowny, ale jednak pozostawia jakieś pole do interpretacji, co wydaje mi się, że jest rzadkie w polskich produkcjach. I żeby to też nie uciekło, kiedy będziemy sobie marudzić, bo ja mam jeszcze jeden powód do marudzenia, jeżeli chodzi o ten serial, ale to jest naprawdę bardzo dobra produkcja. I ja czekam na kolejne odcinki Króla.
Ja też czekam, ale też... Ja jeszcze oglądałam w specyficznych warunkach ten serial, mogę się przyznać, bo oglądałam go w kinie na naprawdę jakby dużym ekranie, też ze świetnym dźwiękiem, na co też narzekają teraz różne osoby w internecie. Ja go akurat słyszałam dobrze, ale to ze względu na to, że po prostu oglądałam go w sali kinowej, a nie w domu. Więc na mnie ten serial zrobił wrażenie estetyczne. Zrobiło na mnie wrażenie to, że możemy zrobić aż tak bardzo na bogato serial, w takiej wersji premium. Ale jednak to jest trochę jednak wersja premium po polsku, więc właśnie tak jak powiedziałaś, na przykład nic nie słychać.
Nic nie słychać. Ja oglądałam go w domu, oglądałam go na telewizorze i zawsze mam poczucie, że to działa bardzo dobrze. Nie mam takiego, wiesz, telewizora albo problemów sprzętowych, że jak coś mówią w ostatnim odcinku Gambita Królowej, to ja nie do końca wiem, o co chodzi. Nie. Ale tu ten dźwięk to jest w ogóle jakiś dramat. Ja realnie zdarzyło mi się cofnąć parę sekund, bo nie usłyszałam, co mówią bohaterowie. I ja nie wiem, o co chodzi z tym dźwiękiem w polskich produkcjach i dlaczego to jest taki problem, ale kochani dźwiękowcy, kochamy was, potrzebujemy was, miejcie lepszy sprzęt albo, nie wiem, bądźcie bardziej obecni na tych planach, bo to jest coś, co utrudnia oglądanie tego serialu.
A powiem ci, że ja to się już przyzwyczaiłam, bo to jest takie oczywiste. Już wiadomo, jak jest polski film i polski serial, to wiadomo, że wszyscy będą narzekać na dźwięk, więc może dajmy temu już spokój. Ale jak już jesteśmy przy dźwięku i przy uszach, to bardzo chciałam pochwalić twórców tego serialu za zaangażowanie prawdziwych muzyków do grania w tym serialu. Dlatego, że bardzo się wzruszyłam i jest to dla mnie ważne jako widzki, że na 1 maja na Kercelaku gra zespół Jana Młynarskiego, który zresztą właśnie we współczesnych czasach też odtwarza muzykę Międzywojnia, między innymi. Jest Ania Bojara, która naprawdę gra na pile i w tym serialu gra na pile. Jest Ola Bilińska, która fantastycznie śpiewa widysz i jak ja widzę, że i gra piosenkarkę, która śpiewa w kawiarni, i jak ja widzę ten poziom zaangażowania i dbałości o szczegóły, to myślę sobie, że ktoś tu dobrze wykonał swoją robotę.
To prawda. To jest naprawdę ważny element i ciekawy. Też mam wrażenie, że zdjęcia są naprawdę dobrze zrobione. To znaczy z pierwszego odcinka jest ta wspomniana już przez nas ustawka. To mam wrażenie, że ona jest zrobiona tak, żeby nie tylko widzieć bijatykę, tylko żeby to była pewnego rodzaju właściwie taka, nie chcę użyć tutaj słowa poezja, ale żeby to cieszyło oko z jakąś taką wizualną stroną, różnymi kadrami, różnymi podejściami. Trochę mi przypominało to Wiedźmina. W Wiedźminie udawało się, żeby te sceny walki były takie no nie rodem z filmów z Jean-Claude Van Damme, tylko czymś więcej i tutaj i czymś tylko czymś więcej i mam wrażenie, że tutaj też to się udało.
Nie, no ja jestem zaskoczona, bo zupełnie inaczej odebrałam tę scenę walki. Dla mnie ona była zrobiona właśnie na biednie i zupełnie nie w wersji premium i miałam wrażenie, że po prostu biją się przypadkowe osoby, które właśnie weszły na plan i nie wiedzą za bardzo, co ze sobą zrobić i właśnie między innymi dlatego, że widziałam Wiedźmina i tam naprawdę był majstersztyk w tym machaniu mieczem, a tutaj w machaniu pałkami nie widziałam większego sensu, ale to jest właśnie zaskakujące, że możemy mieć zupełnie dwie różne opinie na temat tej samej sceny. I ja z pierwszego odcinka zapamiętam na pewno scenę początkową, która była tak zwanym master shotem, czyli ona chyba ze 4 minuty trwała, czyli kamera, która podąża za jednym z bohaterów bez żadnych cięć. Ja bardzo lubię takie zabiegi i naprawdę przez to, że to było na początku, od razu mnie tak dobrze nastroiło. Też sobie pomyślałam właśnie, dobra robota.
Tak, i tutaj taki hasło pod tytułem dobra robota moim zdaniem jest więcej. Chociaż stroje. Mam poczucie, stroje, ale mogły być trochę chociaż przybrudzone. Fryzury. Mam wrażenie, że fakt, że są słowa, są, tak jak mówiłaś, jest muzyka pieśni w jidysz, że nie jest zrobione tak, że Żydzi mówią tylko po polsku, też jest moim zdaniem ważne i że można włączyć w aplikacji Kanal Plusa napisy polskie, żeby wiedzieć, co mówią bohaterowie momentami. To też było, to jest moim zdaniem dobry, ważny zabieg.
No i tego jest dużo, prawda? Tego jidysz naprawdę jest
tak.
Sporo.
Dla mnie to też była taka uszta dla ucha, bo ja bardzo lubię brzmienie tego języka, więc to było dla mnie takie bardzo, bardzo przyjemne, że mogłam go posłuchać. I to jest też takie poczucie, że no tak wyglądała kiedyś Polska. Ten język jidysz był tutaj obecny. Więc to jest dla mnie, to jest jakoś dla mnie ważne i wzruszające. Chociaż naprawdę mam poczucie, że jesteśmy łaskawsze dla tego serialu, bo to jest dobry polski serial. I jakby to był serial nie polski, tylko z jakiejś innej części Europy czy świata, to byśmy się trochę bardziej czepiały. A to dlatego, że tak rzadko można się pozachwycać polską produkcją, że jak jest szansa, to po prostu serce się raduje, rośnie i człowiek chce się zachwycać.
Ja jednak rzeczywiście też miałam tak, że jak wyszłam po tym, jak obejrzałam w kinie te dwa odcinki, to miałam bardzo dużo w sobie emocji i to bardzo pozytywnych emocji. Byłam taka, wow, wszystko jest takie wspaniałe. Natomiast rzeczywiście jakoś potem zaczynałam widzieć te kolejne różne niedoróbki, które mi nie pasowały i już wtedy mi się przestawało to podobać. Może trochę Zuza jakby mogła zaproponować, żebyśmy wróciły do postaci, bo tutaj chciałam wykonać swój najbardziej krytyczny moment dzisiejszej audycji.
Ale zapraszam.
Dlatego, że jedną z głównych ról gra Borys Szyc. Jest to rola Radziwiłka, takiego szaleńca. Taką osobę, która jest bardzo niespokojna, która jest brutalna, jest przemocowym, jest człowiekiem, który nie cofnie się przed niczym. Jest też prawą ręką kuma kaplicy i w pewnym sensie rywalem Jakuba Szapiro. I Borys Szyc w tej roli jest koszmarny. Nie znoszę tej postaci, bardzo ją lubiłam w książce, znaczy lubiłam. Interesowała mnie w książce, miała dla mnie jakieś wymiary, była bardziej fascynująca i ciekawa, była jakaś w ogóle, natomiast Szyc ją ubił, zrobił z niej takiego pajaca, zagrywa się do granic niemożliwości. I ja nie mogę go znieść po prostu. Jak Borys Szyc wchodzi na ekran, to ja zamykam oczy i mówię nie, nie, niech on chodzi, już nic nie mówi, naprawdę, nie. No niestety, nie mogę tego przejść.
To bardzo ciekawe, bo z kolei w moim odczuciu Borys Szyc jest bardzo adekwatny do tego, jak ja sobie wyobrażałam tę postać w książce.
To może to jest właśnie problem.
Może, to jest kwestia moim zdaniem wyobrażenia. Ja nie pamiętam wiele, bo ja czytałam tę książkę tuż po premierze, a to było kilka lat temu i nawet się trochę cieszyłam, że jej nie do końca ją pamiętam, że mam taki, wiesz, czasowy restart, jeżeli chodzi o niektóre narracje i że mam takie przebłyski i bardzo chętnie wrócę do tej książki już po tym, jak obejrzę cały serial, bo też lubię w ten sposób doczytywać sobie co w serialu, ale jakoś Borys Szyc nie za każdym razem i zgadzam się, że on rzeczywiście trochę jakby wykorzystuje za bardzo niektóre środki wyrazu i rzeczywiście jest taki bardzo intensywny w tej roli, ale że wydźwięk jest dla mnie podobny z tego, co pamiętam i co czułam przy czytaniu książki. Ale widzisz, to jest bardzo kwestia gustu i pamięci.
A która z postaci ci się najbardziej podobała w serialu?
No ja jestem fanką Arkadiusza Jakubika jako kaplicy.
100% zgody.
Naprawdę. To jest majstersztyk. Arkadiusz Jakubik jest moim zdaniem jednym z najwybitniejszych polskich aktorów i co go widzę w kolejnej roli, to tylko to udowadnia. Naprawdę. To było aż przy tych pierwszych scenach od razu było wiadomo, że to będzie majstersztyk.
Wiesz, do tego stopnia mi się podobał Jakubik w tej roli, że w ogóle zapomniałam, że on to on. Że myśląc o tym serialu, patrząc na ten serial, mam poczucie, że oglądam na ekranie Kuma Kaplicę, a nie Arkadiusza Jakubika w roli Kuma Kaplicy. Więc naprawdę jestem również pod ogromnym wrażeniem. Ale na przykład kontrowersyjny jest dla mnie trochę Michał Żurawski w roli głównej. Że jednak, no nie wiem, no. Do tej pory nie wiem, czy on mi się podoba, czy nie. Chyba więcej odcinków potrzebuję.
Ja mam, tutaj jesteśmy w bardzo podobnym miejscu, bo ja też jakoś czuję niezgodę i tak mi jest niewygodnie z nim w tej roli. Ale wydaje mi się, że to jest zwykle problem tego, jak się przeczyta książkę i jakoś się nastawi na to, jak mają wyglądać ci bohaterowie albo jak się zachowywać. A mimo, że to jest ekranizacja tej książki, mimo, że Szczepan Twardoch jest jednym z autorów tego serialu, to jednak jest to nowy twór popkultury, więc może za bardzo się do tego przywiązujemy, jak myślisz?
Pewnie tak i też mam wrażenie, że sam Szczepan Twardoch się trochę tak wycofuje z tego takiego ekranizacyjnego wątku. Mówi o tym, że ta książka już trochę jakby żyje swoim własnym życiem i on nie ma za bardzo z tym nic wspólnego. Też podopisywał, bo Szczepan Twardoch też jest autorem scenariusza do serialu i podopisywał do swojej książki nowe postaci, chociażby już wspomnianą przeze mnie Stanisławę Tabaczyńską, czyli członkinię gangu Szapiry, która jest wyautowaną lesbijką w takiej wersji butch i jest okrutna, jest taka zadaniowa, a z drugiej strony czasami pokazuje wrażliwość i łagodność. Dla mnie chyba też jedna z lepiej zagranych ról w tym serialu.
Tak, i ja z przyjemnością patrzyłam na dobór aktorów i może dlatego ja zaczęłam cię dopytywać właśnie o to, którzy aktorzy zostali zaangażowani do tego serialu, bo mam poczucie, że rzeczywiście to jest top polskich aktorów i jak powiedziałam, że to są ci aktorzy, których znamy z różnych seriali, to nie była krytyka, a właściwie taka forma uznania, bo naprawdę widać, że Kanal Plus to włożył dużo i że bardzo wielu wybitnych artystów uwierzyło w ten projekt i moim zdaniem słusznie. Ja naprawdę czekam na kolejne odcinki i myślę, że też podzielimy się tym, co myślimy po kolejnych odcinkach, pewnie w naszych mediach społecznościowych. Jak myślisz?
Na pewno tak będzie, Zuza, ale ja ci na koniec muszę zadać jeszcze jedno pytanie.
No, dawaj.
No, wchodzi ta sprawa tego, na ile ten serial jest bieżący, bo wiesz, trudno go nie oglądać. Trudno nie oglądać protestów, wieców, konfliktu pomiędzy klasą pracującą, pomiędzy PPS-owcami, pomiędzy lewicowcami, a ONR-em. Rodzącym się ruchem faszystowskim w Polsce, nie patrząc przez pryzmat tego, że ostatnie 3 tygodnie w Polsce wyglądają tak, że ciągle toczą się protesty, są problemy z stanowiskiem kościoła, że jakby ta cała opowieść na temat dwóch części tego samego narodu, które się ze sobą ścierają, jest aktualna i bieżąca.
I to było twoim zdaniem pytanie, tak?
Tak.
Teraz mogę odpowiedzieć? Tak, moim zdaniem masz rację.
No ale może coś dodasz do tego, bo ja się z tym, wiesz, boksuję, bo ja nie do końca wiem, czy można robić takie analogie, czy wypada je robić.
Ale co myślisz, że Szczepan Twardoch zadzwoni i powie nam no.
Nie,
serialowe.
Nie przejmuję się Szczepanem Twardochem, absolutnie, tylko bardziej zastanawiam się.
Pozdrawiamy Szczepana Twardocha, jeśli nas słucha.
Bardziej się zastanawiam nad tym, czy wiesz, czy można, no bo jednak Szczepan Twardoch opisuje fikcyjną Warszawę, ale czerpie bardzo mocno z tego, z historii ruchu robotniczego, z historii też jakby faszyzmu w Polsce, sam Kum Kaplica ma swój pierwowzór w Tacie Tasiemce, więc... Trochę pytam o to, czy może te okresy historyczne możemy porównywać, ale nie wiem, czy w ogóle to jest pytanie uprawnione, ale no, po prostu jak, wiesz, jest ta pierwsza scena, w której najpierw jest wiec PPS-u, a potem jest wiec ONR-u, no to nie da się tego nie oglądać, tak jak się ogląda protestów, no.
To prawda.
I nagrywamy ten odcinek przed 11 listopada, zaznaczę.
Tak jest. I będziecie go mogli posłuchać przed 11 listopada na tok.fm.pl, ale na antenie Radia Tok.fm już słyszycie nas po 11 listopada. Ja myślę, że to jest, że jakby te zdania, które ty wypowiadasz, się nie wykluczają. To znaczy często pojawiają się takie publicystyczne, ale bardzo proste analogie co do tego, jak wyglądała Polska w latach 30. i różnego rodzaju napięcia, hasła, które się pojawiały wtedy i które właściwie wydają się jak wyciągnięte z żywcem z tych lat 30. i wrzucone teraz. Więc wydaje mi się, że to jest prawda, ale też mam poczucie, że twórcy serialu podkreślili to i że pewne hasła, pewne zdania, pewne wypowiedzi różnych bohaterów i bohaterek są specjalnie tak skonstruowane, abyśmy mogli łatwo złapać to, że to jest cały czas aktualne i że to zagrożenie jest też cały czas aktualne.
I może właśnie tym niezbyt optymistycznym, ale intrygującym akcentem zakończymy naszą rozmowę na temat Króla. Ja nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest ostatnie zdanie, które wypowiedziałyśmy w temacie tego serialu.
Myślę, że nie. Ja jestem podekscytowana, że ten serial jest i czekam na kolejne odcinki. To powiedziałam chyba z 5 razy już w tym podcaście, co mi się zwykle nie zdarza. Trzymamy kciuki i mam nadzieję, że będzie więcej bardzo dobrych polskich seriali, bo na razie w kategorii bardzo dobre polskie seriale mam Watahę, później taką trochę przerwę, a później to chyba już na oddzielny podcast.
Tak, tak. To w takim razie korzystam z okazji i muszę na tobie wymusić obietnicę, że wkrótce zrobimy jakiś odcinek o polskich serialach, bo ja mam tą listę polskich seriali dobrych taką trochę dłuższą niż ty chyba.
No właśnie tak samo pomyślałam po tym, jak zaczęłam mówić moją listę szybko tutaj. To zróbmy tak. Po premierze ostatniego odcinka Króla robimy odcinek o polskich serialach, aby móc się podzielić naszymi wrażeniami z całego sezonu. Co ty na to?
Jesteśmy posłowie, a tymczasem zapraszamy na Kanal Plus, gdzie co tydzień kolejne odcinki nowego serialu Król.
Zapraszamy na naszego Facebooka, Szkoda Czasu na Złe Seriale. Jesteśmy ciekawe, co wy myślicie na temat tego serialu. Czy widzieliście ten pierwszy odcinek? Albo już może dwa? Bo co wam się podobało, a co nie i czy czytaliście książkę.
Zapraszamy też na tokfm.pl i do aplikacji tokfm, bo tam można odsłuchać naszych wszystkich poprzednich odcinków, do czego zachęcamy bardzo serdecznie, a my się już żegnamy. Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Do usłyszenia.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tokfm.pl.